Lech nie żył jak typowy młody człowiek. Był bardzo cichy, bardzo skromny. Żył też według ścisłego planu dnia. Codziennie o 9:30 słuchał piosenki Edyty Geppert Kocham Cię życie. Potem szedł na spacer z psem, a gdy z niego wracał, włączał płytę Marka Grechuty. O 19:00 zawsze wyłączał telefon, który uruchamiał ponownie dopiero na drugi dzień. Historia, którą chcę przedstawić Wam w tym odcinku, fascynuje mnie z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że nie jest jasna, a ja lubię niejasne historie. I mimo, że sprawa jest wyjaśniona, zapadły wyroki, to mimo wszystko są tam pewne znaki zapytania, które należy sobie postawić i można w różny sposób patrzeć i pod różnymi kątami na wydarzenia, które miały miejsce. Jest to też stosunkowo świeża sprawa, bo mija mniej więcej dekada, bo zaledwie 11 lat. Ale przede wszystkim jest to sprawa, z którą czuję się w jakiś sposób związana, bo dotyczy nie tylko mojego miasta, nie tylko włodarza, byłego włodarza mojego miasta rodzinnego, ale też w jakiś tam sposób dotyczy taty dziewczyny, z którą chodziłam kiedyś do szkoły. A jeden z bohaterów tej historii mieszkał na ulicy, na której się wychowywałam. Więc ta historia jest dokładnie tym, co najbardziej fascynuje mnie w takich historiach true crime, czyli sprowadzając to do jednego zdania, jest to zbrodnia za ścianą. Nie są to wybuchy bomb w stolicy, nie są to spektakularne pościgi w Nowym Jorku, tylko ludzkie tragedie, które dzieją się dokładnie w tej samej przestrzeni, w której żyjemy i funkcjonujemy, nie wiedząc o tym, że takie dramaty dzieją się tuż obok. Jerzy Gołubowicz urodził się 10 lutego 1947 roku w Zabrzu. Przede wszystkim możemy go kojarzyć jako byłego prezydenta Zabrza w latach 2002-2006, ale także naukowca i biznesmena. Jako że zarówno rozkwit kariery naukowej, jak i początek kariery politycznej miały miejsce w latach 70., 80., nie trudno się domyślić, że Jerzy Gołubowicz miał coś wspólnego z poprzednim systemem i między innymi od 1986 roku do 90. był pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Zabrzu, więc była to dość wysoka funkcja polityczna w tamtych czasach. Po upadku systemu Jerzy Gołubowicz w latach 90. razem ze swoją wspólniczką Alicją Frydrychowską założył księgarnię, która znajdowała się na Placu Wolności w Zabrzu, czyli w takim centralnym punkcie miasta. Jeżeli ktoś kojarzy tę księgarnię jeszcze z czasów, kiedy ludzie chodzili naprawdę do księgarni, kupowali książki. Ona już dzisiaj niestety nie istnieje. Istnieje w tym miejscu bank, jak właściwie w Zabrzu istnieją we wszystkich miejscach, które kiedyś były, to w tym momencie są albo banki, albo apteki. Znajdowała się ona na parterze kamienicy, która miała taki bardzo ciekawy kształt, była dość taka półokrągła i właśnie przez ten kształt też wiele osób mówiło na nią okrąglak. Więc Jerzy Gołubowicz wraz ze swoją wspólniczką te księgarnie tam prowadzą. W międzyczasie ta kariera Gołubowicza rozkwita i jak podaje Wikipedia, oprócz tego, że wykładał na Politechnice Śląskiej, był także zastępcą dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Jest autorem 36 publikacji naukowych, w tym 12 zagranicznych oraz jest współautorem 28 referatów na konferencjach naukowych. Jego pasją było obserwowanie drzew. Często jeździł i zajmował się właśnie fotografowaniem różnych drzewostanów, co też później w tej historii będzie miało dość duże znaczenie. Więc mamy lata 90. Jerzy Gołubowicz prowadzi swoją karierę naukową, do tego jest współwłaścicielem księgarni, ale w pewnym momencie jego wspólniczka Alicja decyduje się na wyjazd na stałe do Niemiec i swoje udziały w księgarni przekazuje swojemu synowi Lechowi. Lech jest dużo młodszy od Jerzego, właściwie spokojnie mógł być jego synem. Urodził się 14 listopada 1974 roku, więc tak w latach 90. przekracza swoją pełnoletniość, staje się młodym, samodzielnym mężczyzną. Jerzy Gołubowicz przejawia wobec Lecha takie dość ojcowskie uczucia, o czym zresztą wspomina jego żona. Córki Gołubowicza, bo jest ojcem dwóch córek, nawet momentami mają mu za złe, że bardziej traktuje syna swojej wspólniczki jako swoje własne dziecko niż własne córki. Czas leci, kariera kwitnie, biznes też w jakiś tam sposób się kręci, chociaż lata 2000 no to nie są już super czasy dla małych przedsiębiorstw i małych sklepików w centrach miast, szczególnie jeśli są to księgarnie. W 2002 roku Jerzy Gołubowicz postanawia pchnąć swoją karierę polityczną do przodu i ubiega się o stanowisko prezydenta miasta Zabrze. Wygrywa wybory, ale musi pozbyć się udziałów we wszystkich biznesach, które prowadzi, więc tak się też dzieje z księgarnią. Jako że biznes nie przynosi zbyt wielkich zysków, przekazuje wszystkie swoje udziały synowi swojej wspólniczki, czyli Lechowi Frydrychowskiemu. Za przekazanie tych udziałów Frydrychowskiemu Jerzy Gołubowicz nie bierze żadnych pieniędzy. Tłumaczy to dlatego, że po pierwsze dobrze zna swoją wspólniczkę i jej syna, wie, że zrobią dobry użytek z tego biznesu. Ponadto księgarnia już od jakiegoś czasu nie przynosiła zbyt wielkich zysków, a Gołubowicz wiedział, że tak młody człowiek nie miałby możliwości odkupienia takich udziałów, więc postanowił po prostu oddać je dobrowolnie. Gołubowicz wygrywa wybory i w 2002 roku zostaje prezydentem Zabrza. Niedługo po tym, gdy obejmuje stanowisko, do Urzędu Miasta wpływa wniosek Lecha Frydrychowskiego o wykupienie lokalu, w którym znajduje się księgarnia, na własność. Zgody udziela prezydent, czyli Jerzy Gołubowicz. Kilkanaście dni po tej transakcji nowy właściciel księgarni sprzedaje ją komuś innemu. Zgody na tę transakcję nie udziela już Gołubowicz, tylko jego zastępca. Jeszcze w 2002 roku do Frydrychowskiego odzywa się były wspólnik, czyli obecny prezydent, i prosi go o pożyczkę na remont domu. Gołubowicz pożycza od Frydrychowskiego 25 tysięcy złotych. Na korzystnych warunkach, bo bez żadnego oprocentowania. No, wszystko dzieje się w oparciu o taką dawną, wieloletnią znajomość i wzajemne zaufanie i szacunek. Mniej więcej dwa lata później, w 2004 roku, po kilku miesiącach, czy po kilkunastu miesiącach, Jerzy spłaca pożyczkę w całości i właściwie sprawa zostaje zamknięta. Ale że po kilkunastu miesiącach odzywa się do niego Lech z prośbą o to, żeby na tę pożyczkę już właściwie zamkniętą podpisali papier wstecz. No, Jerzy zgadza się bez problemu i z racji tego, że prowadzili wspólnie biznes i wzajemnie sobie ufają, prezydent podobno podpisuje taką umowę in blanco, dostaje jakiś tam wzór tej umowy i podpisuje się pod nią, wpisuje kwotę, ale nie czyta dokładnie tej treści umowy, czy w ogóle ona dopiero później zostaje dopisana. Trudno dojść, bo raz słyszałam o tym, że jest to pusty papier, raz słyszałam o tym, że tam było coś wypełnione. W każdym razie podpisuje bez uważnego czytania ten świstek. W 2004 roku do domu Gołubowicza przychodzi list. Pod nieobecność męża list otwiera Renata Gołubowicz i jej oczom ukazuje się wezwanie do zapłaty na kwotę 246 400 iluś tam złotych. Wezwanie przychodzi w imieniu Lecha Frydrychowskiego. Żona traci grunt pod nogami, jest przekonana, że doszło do jakiejś pomyłki. Wiedziała o pożyczce, którą wziął mąż od Lecha, natomiast przede wszystkim wiedziała o zupełnie innej kwocie, praktycznie dziesięciokrotnie mniejszej, a oprócz tego wiedziała, że ta pożyczka została spłacona. Dzwoni do męża, mąż jest tak samo zdziwiony jak ona. Okazuje się, że do sądu w Zabrzu wpłynął pozew, gdzie Lech Frydrychowski domagał się zwrotu pieniędzy od Jerzego Gołubowicza, podpierając się właśnie umową pożyczki, którą podpisali kilka tygodni wcześniej. Oczywiście z datą wsteczną. Polityk od razu reaguje, dość stanowczo, i składa w sądzie sprzeciw do tego nakazu zapłaty, a jednocześnie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w prokuraturze. Twierdzi, że Frydrychowski sfałszował umowę. Gołubowicz twierdzi, że cała ta sprawa jest próbą wyłudzenia, no a prokurator, jako że pewnie zna Kołubowicza, no daje mu wiarę. Prezydent miasta jest raczej wiarygodną postacią. I tak w stan oskarżenia zostaje postawiony Lech Frydrychowski. On także nie siedzi z założonymi rękami i zwraca się po pomoc do Stowarzyszenia Ruchu Obrony Mieszkańców Zabrza. No i zwierza się jednemu z pracowników, czy właściwie dyrektorowi tego ośrodka i mówi, że padł ofiarą układu polityków w Zabrzu. Człowiek, z którym rozmawia Frydrychowski, wypowiada się po latach do kamery superwizjera i uwagi i mówi o tym, że to spotkanie było dość długie, trwało kilka godzin. I w trakcie tego spotkania ten człowiek odniósł wrażenie, że owszem, Frydrychowski opowiada jakąś sytuację, ale wiele kwestii jest niewyjaśnionych i ewidentnie było widać, że nie mówi całej prawdy. Przede wszystkim pytania należało postawić, skąd 30-latek, a właściwie 28-latek w momencie udzielania pożyczki prezydentowi, dysponował tak dużą kwotą pieniędzy. No Frydrychowski kręci, mówi, że z jednej strony odłożył te pieniądze zbierając za granicą truskawki, a także szparagi, część zarobił w różnych grach hazardowych na terenie Niemiec, natomiast nie potrafi pochodzenia tych pieniędzy w żaden sposób udokumentować. Nie potrafi podać zarówno nazwisk oraz nie wiem, firm, w których był zatrudniony za granicą, a także nie potrafi podać nazw kasyn, w których rzekomo te pieniądze wygrał. Oprócz tego pieniędzy nie przetrzymywał na koncie, tylko trzymał je w domu, więc zarówno nie można było ustalić pochodzenia tych pieniędzy, ani w ogóle nie dało się ustalić faktu, że kiedykolwiek Frydrychowski posiadał taką kwotę na własność. Sprawa trafia do sądu, no i sąd ma podobne zastrzeżenia co mężczyzna ze Stowarzyszenia Ruchu Obrony Mieszkańców Zabrza. Nie potrafi powiedzieć ani wskazać skąd i czy Frydrychowski miał takie pieniądze, natomiast nie doszukuje się fałszerstwa w tej całej sprawie. Grafolog bada podpis oraz wpisaną kwotę na tej umowie pożyczki i z całą pewnością stwierdza, że podpis pod tą umową złożył Jerzy Gołubowicz. Kwota także jest wpisana jego pismem, ale grafolog ma zastrzeżenie do jednej cyfry w tej umowie, którą wpisał rzekomo Gołubowicz. Jest to pierwsza cyfra całej kwoty. Ma stuprocentową pewność, że kwotę 46 tysięcy złotych wpisał ręcznie Gołubowicz, natomiast cyfrę 2, która zmienia tę całą kwotę na 246 tysięcy, mógł wpisać ktoś inny. Nie da się tego potwierdzić, ale nie da się tego wykluczyć. No, sam grafolog stwierdza, że nie jest pewny co do tej pierwszej cyfry, co w jakiś tam sposób potwierdza tę teorię Gołubowicza o podpisaniu umowy in blanco i dopisaniu tam cyfry, która znacząco, no, dziesięciokrotnie praktycznie zwiększa kwotę. Zastanawiające jest to, że pojawia się tam kwota 46 tysięcy, nie 25, więc no, tu się zaczynają pewne niejasności, które nigdy nie zostały wyjaśnione przez Gołubowicza. Które otrzymał Gołubowicz, ma bardzo wysokie odsetki, około 5% w skali miesiąca. Łatwo się domyślić, że przy tak olbrzymiej kwocie ten dług będzie rósł w zastraszającym tempie. Na tamten moment, na 2004 rok, 250 tysięcy złotych to był odpowiednik dzisiejszych 337 tysięcy złotych, więc faktycznie jest to bardzo duża kwota. Gołubowicz zasłania się tym, że on w ogóle nie mógł pożyczyć takich pieniędzy, bo nie byłby w stanie ich spłacić. I do tego wszystkiego można dotrzeć w ten sposób, że on jako polityk musiał publikować swoje zeznania majątkowe, które były publiczne, więc ewidentnie można było zobaczyć, że prezydent nie dysponuje taką kwotą czy takimi zasobami, które mogłyby kiedykolwiek pokryć taki dług bezboleśnie. Sąd uniewinnia Frydrychowskiego od zarzutu popełnienia przestępstwa, a mężczyzna udaje się ze wszystkim do mediów i bardzo nagłaśnia sprawę, że prezydent pożyczył od niego ćwierć miliona złotych i uchyla się od spłaty długu, no i robi się wokół niego dość gęsto. Reaguje na to od razu prokuratura, która stawia mu zarzut fałszywego zawiadomienia o przestępstwie i sąd skazuje Jerzego Gołubowicza na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, ale zawiesza mu karę na 1,5 roku. Wyrok się uprawomocnia, prawnie i oficjalnie wskazuje na to, że wersja Frydrychowskiego jest prawdziwa. Prezydent zostaje z bardzo dużym długiem, zostaje z wyrokiem i mimo, że ten wyrok zapada, no to jeszcze trzeba ten dług spłacić, który rośnie w błyskawicznym tempie. Mimo to z zewnątrz wygląda to tak, jakby nic się nie stało. Gołubowicz, który jest dłużny olbrzymie pieniądze Frydrychowskiemu, twierdząc, że padł jego ofiarą, nadal utrzymuje kontakt z mężczyzną. Nie rozumie tego żona i córki, które pytają się, dlaczego to robisz, a polityk odpowiada, że robię to, bo tak trzeba i gdyby kazał całować, to bym go też całował. Od tamtego momentu widać mniej więcej, że Gołubowicz obawia się Frydrychowskiego, zresztą nic dziwnego, bo w jego rękach leży los całej rodziny prezydenta. I mówiąc los, mam naprawdę na myśli los, bo rodzina Gołubowiczów dysponuje tylko domem, a głównym żywicielem rodziny jest Jerzy, więc jeżeli dojdzie do egzekucji komorniczej, to ten dom najprawdopodobniej stracą i nie wiadomo, czy w ogóle jego wartość pokryje wysokość tego długu. 5 kwietnia Frydrychowski przychodzi do gabinetu Gołubowicza i składa mu ofertę. Puści długi w niepamięć, jeśli Gołubowicz załatwi mu kilka spraw w Urzędzie Miasta. Chodzi o preferencyjne warunki zakupu terenów, jakichś działek czy zamiany gruntów w okolicach ulicy Franciszkańskiej w Zabrzu. Gołubowicz próbuje dopytać, o co dokładnie chodzi. Frydrychowski twierdzi, że można na nich bardzo, bardzo dużo zarobić. Trzeba tylko to wszystko zrobić poprzez jakiegoś tam inwestora. Ja się nie do końca orientuję w takich kwestiach, więc pozostawiam to Wam do doczytania w różnych źródłach, które podaję w tym odcinku. Gołubowicz czuje, że to jest coś bardzo niefajnego i sporządza z tych wszystkich spotkań z Frydrychowskim notatki służbowe. A kiedy orientuje się, że sprawa jest naprawdę grubymi nićmi szyta, udaje się do Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i zawiadamia o tej sprawie Wydział do Walki z Korupcją. Policjanci przyjmują to zgłoszenie, no i współpracują z Gołubowiczem, właściwie Gołubowicz z policją. Na następne spotkanie z Frydrychowskim Gołubowicz ma już podsłuch. Jednak Lech jest dość ostrożny i umawia się z prezydentem w akwaparku w Tarnowskich Górach, w takim dużym kompleksie basenów. Prosi go, żeby się rozebrał, Gołubowicz zostaje w samych slipach, natomiast odmawia zostawienia portfela w szatni, twierdzi, że ma tam wszystkie dokumenty, pieniądze, więc on takich rzeczy nie zostawi nigdy. No i idą, siadają tam, ten portfel gdzieś Gołubowicz kładzie tak, żeby mógł nagrywać, bo w tym portfelu znajduje się mikrofon, a Frydrychowski przykrywa ten portfel jeszcze ręcznikiem dla zabezpieczenia, no po prostu jest nieufny. No i z późniejszych gdzieś tam zeznań Gołubowicza wynika, że na tym spotkaniu, kiedy prezydent próbował wyciągnąć od swojego byłego wspólnika jakieś takie konkretne zdania pod tytułem, w jakiej sprawie się spotykamy, co ty byś chciał osiągnąć i tak dalej, i tak dalej, to Frydrychowski odnosi się tylko na przykład tej sprawy, o której wcześniej rozmawialiśmy. Mówi po prostu niejasno i mówi takim trochę szyfrem, a oprócz tego ważne kwestie notuje na kartkach, które następnie zabiera ze sobą, więc prezydent zostaje absolutnie z zerowymi dowodami, nic nie zostaje nagrane, nic nie zostaje gdzieś tam utrwalone, pozostają tylko jego zeznania i notatki służbowe. Wokół mężczyzn robi się gorąco, bo Frydrychowski naprawdę zaczyna zasypywać Urząd Miasta różnymi zapytaniami o te grunty. Skoro Gołubowicz mu nie pomaga za bardzo, no to on próbuje działać na własną rękę. Pracownicy Urzędu Miasta opowiadają, że wręcz jego zapytania, które tam wysyłał i jakieś też bardzo często wykazywał jakieś nieprawidłowości w działaniu Urzędu Miasta, wręcz paraliżowały pracę taką codzienną tego urzędu, bo było tego tak dużo. Więc w ogóle robi się gorąco. Nie dość, że zostaje nagłośniona sprawa tego długu prezydenta, do tego nieprawidłowości w urzędzie, któremu gdzieś tam przewodniczy. I doprowadza to do sytuacji, w której prezydent wydaje takie oświadczenie. Ukazujące się od kilku dni informacje prasowe na temat tzw. długów prezydenta z pewnością stanowią sporą sensację i dlatego rozumiem, że Państwo o tej sprawie mówicie i piszecie, bo taka jest rola mediów. Jest faktem, że pożyczyłem od Lecha Frydrychowskiego kwotę 25 tysięcy złotych. We wrześniu 2003 roku Lech Frydrychowski zaproponował mi sformalizowanie pożyczki poprzez podpisanie umowy. Ponieważ, jak twierdził, wiedział, że bardzo się spieszyłem, zaproponował, że sam wypełni wszystkie pozycje w druku standardowej umowy, który miał w ręku. Uznałem, że mogę synowi swojej byłej wspólniczki w pełni ufać, tak jak ufałem do tej pory, więc zgodziłem się na to. W połowie sierpnia 2004 roku zwróciłem całą pożyczoną kwotę Lechowi Frydrychowskiemu. Otrzymałem od niego pokwitowanie odbioru pożyczonej kwoty 25 tysięcy złotych i sprawę uznałem za zakończoną. Samej umowy nigdy nie otrzymałem. Dlatego tak wielkim zaskoczeniem zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny był sądowy nakaz zapłaty, jaki otrzymałem na adres domowy. Wówczas po raz pierwszy zobaczyłem kopię umowy. W dokumencie, który jakoby miał być kwotą umowy podpisanej przeze mnie, była wpisana kwota blisko 10-krotnie większa niż ta, którą w rzeczywistości pożyczyłem i oddałem. Lech Frydrychowski wpisał bowiem do umowy sumę 246 800 zł, czyli kwotę przerastającą wartość mojego majątku. Natomiast złożyłem do sądu sprzeciw, a do prokuratury rejonowej w Zabrzu zawiadomienie o popełnieniu przez Lecha Frydrychowskiego przestępstwa polegającego na próbie wyłudzenia pieniędzy i sfałszowania dokumentu. W końcu grudnia 2004 roku prokuratura rejonowa w Zabrzu zamknęła dochodzenie w sprawie i skierowała akt oskarżenia przeciwko Lechowi Frydrychowskiemu z artykułu 13, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286, paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 294, paragraf 1 kodeksu karnego. Sprawa na tym się jednak nie kończy. Jak się zapewne Państwo domyślacie, nikt nie mógł liczyć na to, że taką kwotą dysponuje. Mój majątek jest bowiem znany. Rozwój sytuacji w sposób jednoznaczny wykazał, że sfałszowanie dokumentów miało służyć celowi o wiele poważniejszemu – zaszantażowaniu mnie w celu osiągnięcia korzystnych decyzji dotyczących majątku gminnego. Jest to więc, podkreślam to z całą mocą, nie sprawa rzekomych długów, ale sprawa o próbę korupcji. Wobec ostatnich publikacji zwróciłem się do policji z prośbą o określenie, jakich informacji mogę udzielić opinii publicznej i otrzymałem zalecenie nieudzielania żadnych informacji ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. Mogę jedynie przekazać Państwu sygnaturę sprawy prowadzonej przez prokuraturę okręgową w Gliwicach. Jerzy Gołubowicz, prezydent Zabrza. Ale wokół Gołubowicza robi się jeszcze goręcej, bo pewnej nocy jego dom zostaje obrzucony podpalonymi butelkami z benzyną. Dochodzi do jakiegoś tam małego pożaru. Cudem nie dochodzi do wybuchu gazu, bo te butelki lądują gdzieś w pobliżu jakichś zaworów z gazem. Prezydent dostaje też anonimy. Sprawców nigdy nie udaje się wykryć. Czas mija, Gołubowicz przestaje obejmować stanowisko prezydenta, wraca na Politechnikę Śląską. Jest też taki fajny fragment w którymś właśnie z tych reportaży na TVN-ie, kiedy jeden z jego byłych współpracowników odwiedza jego były gabinet właśnie na Politechnice, który jest gdzieś tam na poddaszu, jest taki bardzo skromny, bardzo ciasny. Jest to taki duży przeskok z przestronnej sali prezydenta miasta. Frydrychowski nadal domaga się pieniędzy. Jest na tyle skuteczny, że sprawa trafia już do komornika, komornik wszczyna egzekucję i dom Gołubowiczów ma zostać zlicytowany na kwotę wartości tego domu, pomniejszoną o kredyt na remont, no ale wiadomo już na ten moment, że i tak kwota tego domu nie pokryje długów wobec Frydrychowskiego, więc zostaje też zajęta wypłata Gołubowicza, no pewnie niezbyt wysoka, bo uczelniana. I nagle na horyzoncie pojawia się propozycja ze strony Frydrychowskiego, który proponuje prezydentowi, znaczy byłemu prezydentowi, że puści ten dług w niepamięć, jeśli pomoże mu napisać pracę doktorancką i pomoże mu ten tytuł zdobyć. Gołubowicz, traktując tę propozycję jako jedyne światełko w tunelu, zgadza się, ustalają temat pracy, nosi tytuł Prace inwentaryzacyjne w przyrodzie na terenie kilku gmin województwa śląskiego. Później okazuje się, że taka praca nigdzie na uczelni nie została zgłoszona, ale mężczyźni zaczynają się często spotykać, jeżdżą po różnych lasach, obserwują drzewostany. Gołubowicz wprowadza Frydrychowskiego w tematykę głębiej, ale egzekucja komornicza nadal jest w toku. Dlatego 4 lipca 2008 roku Gołubowicz pisze dramatyczny list do Lecha. Cytaty. Leszku, nie uciekam od kontaktu z tobą i nie chciałem się wymigiwać z naszych uzgodnień. Bardzo poważnie potraktowałem to, o czym rozmawialiśmy. Niestety nie uda mi się zorganizować znacznej kwoty od ręki, ale poczyniłem pewne uzgodnienia i mam je przyobiecane. Na nieszczęście osoba, która miała mi pomóc, wyjechała za granicę i wraca w końcu tygodnia, ale ktoś inny zadeklarował pomoc. Udało mi się wiele załatwić w kwestii twego udziału w pracach naukowych i wdrożeniowych. Jest gotowy nasz wspólny referat, który chciałem ci pokazać i zatwierdzić twój udział w dwóch projektach badawczych. Otworzyłem już przed tobą możliwości pracy naukowej i awansu naukowego. Zaklinam cię, Leszku, oszczędź nas, bo możemy nie przeżyć upokorzenia bez środków i domu. Jeśli proces egzekucyjny się zacznie, to będzie faktyczny koniec mojej rodziny. Proszę cię nade wszystko, zawieś jeszcze raz postępowanie. Nie może mi się w głowie pomieścić, że mogłem sam doprowadzić w ostatnich dniach do kryzysu, który sprowokował cię do podjęcia tej drastycznej decyzji. Leszku, zaufaj mi jeszcze raz. Spiszemy umowę. Będę ci informował o każdym kroku. Jerzy Gołubowicz. List chyba robi wrażenie na adresacie, bo już następnego dnia, czyli 5 lipca 2008 roku, Frydrychowski udaje się do komornika i składa wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. 18 sierpnia w Wymysłowie, to jest taka miejscowość pod Będzinem, też na Śląsku, grzybiarz odnajduje w lesie zwłoki mężczyzny, przykryte w taki niedbały sposób gałęziami, jakimiś jeżynami, mchem, liśćmi. Dość szybko udaje się zidentyfikować ciało, które należy do 34-letniego Lecha Frydrychowskiego. Wkrótce temat obiega media lokalne i tak kilka dni po odnalezieniu zwłok o tym fakcie informują Nowiny Zabrzańskie. Rusza śledztwo. Ciało mężczyzny jest zmasakrowane. Ma połamane kości, jest ciężko pobity, ma podrżnięte kilkukrotnie gardło, oberwane uszy, był także skrępowany. Policja wszczyna śledztwo i już w pierwszych dniach od jego rozpoczęcia na tapecie policjantów pojawia się Jerzy Gołubowicz, na którego wskazuje matka Frydrychowskiego, mówiąc o tym, że to właściwie z nim ostatnio syn miał problemy, Gołubowicz był mu winny sporą sumę pieniędzy. I tak policjanci dowiadują się, że 18 sierpnia w poniedziałek, czyli w dniu odkrycia zwłok, miało dojść do przekazania jakiejś dużej transzy tego długu. Potwierdzają to również znajomi Frydrychowskiego. Gołubowicz zostaje wezwany na przesłuchanie i mówi, że ze śmiercią Frydrychowskiego nie ma absolutnie nic wspólnego. O jego śmierci dowiedział się z Nowin Zabrzańskich, z gazety. Natomiast on sam na 17 sierpnia, na niedzielę, ma dość mocne alibi. Rano był na Opolszczyźnie, gdzie fotografował skutki trąby powietrznej, bo 15 i 16 sierpnia przez zachodnią Polskę przeszła bardzo silna trąba powietrzna. Właściwie to była taka seria tornad. A jako, że Opole jest niedaleko, to on się tam wybrał i fotografował skutki tej wichury. Następnie wrócił do Zabrza, tam przegrał sobie te zdjęcia na dysk i wyruszył do Rudy Śląskiej, gdzie mieszkała jego córka i tam sprzątał jej mieszkanie. Brzmi to trochę dziwnie, bo córka była 30-letnia mniej więcej wtedy, ale była mężatką i jej mąż dzień wcześniej chyba się upił i podczas krojenia czy tam jedzenia parówek skaleczył się nożem w rękę i poplamił całe mieszkanie, się tam pokłócili, no i Gołubowicz się o tej sytuacji dowiedział i miał tam jechać, pomóc córce sprzątać mieszkanie. Zresztą córka przebywała wtedy w Zabrzu, wzięła od matki i żony Gołubowicza obiad i mama właśnie poprosiła ją, żeby zawiozła ten obiad ojcu, który właśnie u niej sprzątał. Potem Gołubowicz wrócił do domu, jeszcze po południu robił zakupy w niedalekim Tesco oraz w Makro. No i tak wyglądał jego dzień. Zapytany o to, kiedy ostatni raz kontaktował się z Frydrychowskim, mówi, że ostatni raz widzieli się 12 sierpnia, no a policja, nie mając żadnych dowodów, nie mając zeznań świadków ani narzędzia zbrodni, nie może postawić Gołubowiczowi żadnych zarzutów, więc puszcza go wolno. Wszystko się zmienia, kiedy do policji trafiają bilingi telefonu Gołubowicza i wynika z nich, że 17 sierpnia cały czas kontaktuje się z jakimiś mężczyznami. Ponadto kontaktuje się ze zmarłym telefonicznie w okolicach 11. Policjanci sprawdzają numery, z którymi kontaktował się, na które tak często dzwonił Gołubowicz i tak trafiają na Tomasza L., który jest mechanikiem pochodzącym z Bytomia. Przesłuchują go. No i Tomasz postanawia współpracować z policją i z prokuraturą w zamian za niski wyrok. Mówi, że został zapoznany z Gołubowiczem poprzez jakiegoś tam wspólnego znajomego, który był hurtownikiem książek, dlatego że Tomasz miał jakieś kontakty i mógł pomóc Gołubowiczowi w załatwieniu pewnej ważnej dla niego sprawy. Ten wspólny znajomy aranżuje spotkanie. Gołubowicz spotyka się z mechanikiem i opowiada mu o sytuacji, że jest pewien człowiek, który żąda od niego bardzo wysokiej kwoty pieniędzy, które rzekomo od niego pożyczył. Gołubowicz mówi o tym, że jest niewinny, ale że ten człowiek chce mu zniszczyć życie i zależy mu na tym, by po prostu zniknął lub żeby stało się mu coś takiego, co uniemożliwiłoby dalsze egzekwowanie od niego tej kwoty. No, jednym słowem, chodzi o usunięcie problemu. Gołubowicz podobno pyta Tomasza L., czy zna kogoś, kto byłby w stanie się podjąć takiego zlecenia i oczywiście zarobić. Gołubowicz oferuje 1000 złotych dla każdego, kto pomoże mu pozbyć się tego problemu. Mechanik się zastanawia, obiecuje, że coś poradzi. Na wstępie mówi, że potrzeba do takiego zlecenia co najmniej 2 osób i to takich dość silnych. No i tak tworzy ekipę Roberta T. i Mariusza F. Robert T. jest 23-latkiem, jest dość młodym człowiekiem, ale już na swoim koncie ma 9 wyroków. Jest bezrobotny, natomiast drugi, Mariusz F., nie był karany, natomiast był całkowicie psychicznie uzależniony od swojego znajomego, więc no, godzi się bez namysłu na wzięcie tego zlecenia. I tak powstaje plan uciszenia Frydrychowskiego. Między 1 a 16 sierpnia Gołubowicz i Frydrychowski są w stałym kontakcie. Ten kontakt zazwyczaj inicjuje Gołubowicz, proponując mu różne spotkania konieczne właśnie do zebrania jakiejś dokumentacji do tego doktoratu. Frydrychowski podobno się gdzieś tam wzbrania od tego kontaktu, nie chce się z nim spotykać, nie ufa Gołubowiczowi, ale w końcu umawiają się, że pojadą do jakiegoś lasu, który właśnie nadaje się do pracy doktorskiej 17 sierpnia. Tego dnia o godzinie 11.12 Gołubowicz dzwoni do Tomasza L. i mówi, że potwierdza realizację planu. Minutę później dzwoni do Frydrychowskiego i umawiają się na konkretną godzinę na wyjazd tam do Wymysłowa pod Będzinem. Ten cały ciąg wypadków, który teraz będę przedstawiać, został przedstawiony przez prokuraturę i obowiązuje w tym momencie jako taka oficjalna wersja wydarzeń. Po telefonie do Frydrychowskiego Gołubowicz jedzie na Opolszczyznę, gdzie dokumentuje skutki nawałnicy czy tam trąby powietrznej. Umieszcza te zdjęcia na dysku twardym, tak że bardzo łatwo jest sprawdzić datę zarówno umieszczenia tych plików na dysku, jak i datę ich zrobienia, co w przyszłości mogłoby być dobrym alibi. Wraca do Zabrza. O 14.30 Gołubowicz znowu dzwoni do mechanika. Mówi, że już jadą razem z Frydrychowskim, spóźnią się 30 minut. O 14.52 mechanik przekazuje te informacje jednemu ze swoich 2 wspólników, Mariuszowi F. Ten przekazuje doświadczonemu koledze Robertowi T. I mężczyźni zaczynają między sobą rozmawiać. Te rozmowy są dość nerwowe, dlatego że zdają sobie sprawę, że do roboty, która jest właśnie przed nimi, potrzebny jest jeszcze 3 mężczyzna, bo nie dadzą sobie rady we 2 z takim postawnym mężczyzną, jakim jest Frydrychowski. I o 15.13 do tej grupy dołącza brat Roberta, Rafał. O 16.36 Gołubowicz już znajduje się z Frydrychowskim w lesie, dzwoni do mechanika i mówi do niego na ty, tak jakby był jego znajomym, mimo że nigdy nie przechodzili na ty. Rozmawia z mechanikiem w taki sposób, żeby Frydrychowski myślał, że rozmawia ze swoim znajomym leśniczym i ma to na celu nakierowanie wspólników na trasę, którą porusza się Gołubowicz wraz z Frydrychowskim. W pewnym momencie na drodze, której się poruszają, pojawia się bieg. Jest nim Rafał, który biegnie bardzo szybko i niechcący niby łokciem uderza Frydrychowskiego w twarz. Cios jest na tyle silny, że Frydrychowski od razu się zasłania i kiedy jest zamroczony, z krzaków wybiega reszta bandy, czyli Mariusz F. i Robert T. Kijem bejsbolowym podcinają mu nogi, a kiedy powalony Frydrychowski leży na ziemi, wtedy mężczyźni krępują go taśmą i zaklejają mu usta. Przenoszą go w jakieś inne miejsce, gdzie czeka na niego mechanik Tomasz L. i Jerzy Gołubowicz. Gołubowicz na miejscu płaci mężczyznom i ci wracają do miasta, zostawiając dłużnika i wierzyciela sam na sam. Czyli w lesie pod Będzinem zostaje już sam Frydrychowski i Gołubowicz. I reszta jest historią. W sprawie pojawia się nagle świadek, którym jest hurtownik książek, który to z kolei zapoznał Gołubowicza z mechanikiem Tomaszem L. Wszystko dlatego, że kilka dni po zabójstwie Frydrychowskiego i po odkryciu jego zwłok, mechanik przychodzi do hurtownika i pokazuje mu artykuł w Nowinach Zabrzańskich. Mówi, że to on wraz z jego kolegami stoi za tym uprowadzeniem mężczyzny i związaniem go, a to, co stało się dalej, to wszystko sprawka tego człowieka, z którym mnie zapoznałeś niedawno. Hurtownik od razu się orientuje, że chodzi o Gołubowicza, a zyskuje 100% pewność, kiedy Gołubowicz sam dzwoni, by przekazał swojemu znajomemu, mechanikowi, by ten nie kontaktował się z Gołubowiczem już nigdy więcej, a tym bardziej w wiadomej sprawie. Mężczyzna od razu po tym telefonie udaje się na policję i opowiada o tym co się wydarzyło, więc policja ma już w tym momencie to, czego im najbardziej brakowało, czyli jakiegoś świadka, który połączyłby Gołubowicza z ofiarą i z miejscem zbrodni. Co prawda są to tylko zeznania świadków, no ale do tego dochodzą dowody w postaci logowania telefonu Gołubowicza i okazuje się, że mimo że twierdzi, że 17 sierpnia był najpierw na Opolszczyźnie, potem w Zabrzu, potem w Rudzie Śląskiej, potem znowu w Zabrzu, potem robił zakupy w Tesco i Makro, to jego telefon w okolicach 15 i 16 loguje się w okolicach Będzina, dokładnie w Wymysłowie, czyli w tym samym miejscu, w którym doby później zostały ją znalezione zwłoki Frydrychowskiego. Gołubowicz twierdzi, że to w ogóle nie jest żaden dowód, że to jest jego telefon, a oskarżony jest Gołubowicz, a nie telefon Gołubowicza. Poza tym mogło dojść do skopiowania karty SIM, którą można było wyciągnąć z jego telefonu, który zazwyczaj zostawiał w samochodzie, kiedyś tam zostawił uchylone okno, ktoś to po prostu mógł zrobić, natomiast specjaliści od powiedzmy telekomunikacji stwierdzają, że to jest w ogóle niemożliwe, na pewno nie w tym przypadku, więc no, tłumaczenie absolutnie odrzucają. W trakcie procesu na ławie oskarżonych siada Jerzy Gołubowicz, Robert T., Rafał T., Mariusz F. i Tomasz L. Tomasz L. z racji tego, że od razu się przyznał i poszedł na współpracę z policją i prokuraturą, dostał bardzo niski wyrok, w dodatku w zawieszeniu. Natomiast najwięcej kontrowersji wzbudza udział Gołubowicza w tym całym przedsięwzięciu. Gołubowicz cały czas twierdzi, że jest niewinny, że nie byłby w stanie tego zrobić, co zresztą potwierdza właściwie większość ludzi, którzy z nim kiedykolwiek pracowali. Mówi też, że motyw, jaki wskazuje policja i prokuratura, czyli chęć pozbycia się wierzyciela, w żaden sposób nie polepszyłoby jego sytuacji, dlatego że ta egzekucja długu przeszłaby wtedy na matkę i rodzinę zamordowanego, więc i tak straciłby ten dom. Tej machiny już się nie dało zatrzymać, więc ten motyw po prostu według Gołubowicza nie istnieje. Mężczyźni wszyscy zostają skazani. Jerzy Gołubowicz dostaje wyrok 25 lat więzienia, pozostali mężczyźni 15 lat, a tak jak wspomniałam, Tomasz L. dostaje wyrok w zawieszeniu. Sąd, uzasadniając taki wyrok, mówi o tym, że na Jerzego Gołubowicza wskazywało bardzo wiele czynników, bardzo wielu świadków. No, jest główny świadek, czyli Tomasz L., jest matka ofiary, poza tym logowanie telefonu w okolicy znalezienia zwłok. Ponadto no, motyw dość czytelny jest w tej sprawie. Oprócz tego z zeznań oprawców wynika jasno, że nikt z nich nie miał kominiarek ani zasłoniętej twarzy, co sugerowałoby, że musieli wiedzieć, że Lech Frydrychowski nie przeżyje tego dnia, inaczej przecież w jakiś sposób chcieliby ukryć swoją tożsamość. Adwokat Gołubowicza składa apelację. W kwietniu 2014 roku sąd apelacyjny kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia, uchylając wyrok pierwszej instancji z uwagi na ważne uchybienia mające miejsce w pierwszym procesie, ale dwa lata później sąd okręgowy w Katowicach nieprawomocnym wyrokiem skazuje go na wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Rok później sąd apelacyjny w Katowicach utrzymuje ten wyrok, który już jest prawomocny, a sąd najwyższy odrzucił kasację do tego wyroku, więc Jerzy Gołubowicz wszystkie prawne ścieżki, które mógł wykorzystać. Oznacza to, jeżeli siedzi faktycznie od, nie wiem kiedy został aresztowany, chyba w 2008 roku od razu, więc karę odbywa, podejrzewam, już od 11 lat, bo pewnie zaliczą mu to na poczet odsiadywanego wyroku. Czy jest szansa, że wyjdzie warunkowo? Nie wiem, czy tam przedterminowo, ale jeżeli miałby odsiedzieć cały wyrok, to wyjdzie, kiedy będzie miał prawie 85 lat, więc całkiem sporo. No jest szansa jeszcze, że wyjdzie na wolność. We wszystkich wywiadach Jerzy Gołubowicz nie przyznaje się do dokonania tej zbrodni. Twierdzi, że tak jak już mówiłam wcześniej, nie miał żadnego motywu. Ten motyw niby jest taki oczywisty, ale przecież zabicie Lecha niczego by w życiu jego ani jego rodziny nie zmieniło. I wydaje mi się, że te sprawy można interpretować w dwojaki sposób. Też wcześniej powiedziałam, że ona mnie dość fascynuje, bo nie jest taka jasna, bo z jednej strony wygląda to bardzo prosto. Wysokiej rangi urzędnik pożycza pieniądze od swojego byłego wspólnika, nie oddaje tych pieniędzy, będąc może w jakiś sposób przekonany, że na tak wysokim stanowisku właściwie nic mu nie grozi. Jednak myli się w tej sytuacji, dochodzi do egzekucji tego długu. Ten dług rośnie w zastraszającym tempie i w tym kulminacyjnym momencie wynosił ponad 900 tysięcy złotych, co przekracza wielokrotnie majątek i zdolności finansowe prezydenta. Jego życie, jego reputacja zostaje praktycznie zniszczona. No i w obliczu tej trudnej sytuacji postanawia się zemścić na swoim oprawcy, wynajmuje jakiś zbirów i odbiera mu życie. Z drugiej strony można na to patrzeć przez pryzmat tego, co faktycznie mówi Gołubowicz i w jaki sposób stawia tę sprawę, bo tam też jest wiele znaków zapytania. Czyli faktycznie pożycza od swojego byłego wspólnika 25 tysięcy złotych. Ten wykorzystuje jego zaufanie i naiwność i dopisuje wyższą kwotę. I wiedząc, że prezydent nie jest w stanie się wypłacić i spłacić takiego długu, wykorzystuje ten fakt do późniejszego szantażowania go, szczególnie przy załatwianiu jakichś bardzo ważnych spraw urzędowych. Przypomnę, że chodziło o zamianę gruntów czy wykup jakichś gruntów na bardzo preferencyjnych warunkach, ustawiając żadnych przetargów, czyli poza takim oficjalnym obiegiem. To jest mocno nielegalne i kiedy Gołubowicz nie chce tego zrobić pod stołem, tylko zawiadamia o tym organa ścigania, no ta spirala się nakręca. Frydrychowski domaga się swoich pieniędzy, które stają się coraz mniej osiągalne do zdobycia przez Gołubowicza. Potem próbuje go wykorzystać w celach swoich prywatnych. Chce uzyskać tytuł doktora, wykorzystując po raz kolejny znajomości i pozycję Gołubowicza. A ten, będąc pod kompletnym pantoflem swojego byłego wspólnika, pewnie obawia się o swój przyszły los. Dom zostaje obrzucony butelkami z benzyną, więc podejrzewam, że Gołubowicz żyje już w totalnym strachu. Nieubłaganie też zbliża się termin spłaty jakiejś tam kolejnej czy ostatniej transzy długu, która jest bardzo wysoka i wynosi już prawie 1 000 000 złotych. Gołubowicz pewnie gdzieś zapędzony w jakiś róg, z którego nie może się wydostać, próbuje pozbyć się swojego oprawcy. I na pewno dla jednych ta sprawa będzie takim klasycznym przykładem nadużycia władzy i swojej pozycji i tego, jak to się wymyka spod kontroli. Dla innych może być to scenariusz drugiej części długu. No, trudno jest oceniać. To, co mnie osobiście gdzieś w tej sprawie zastanowiło, co nie do końca mi się skleja w jakąś całość, to jest to, że w jednym z wywiadów, który też podlinkowałam wam tutaj w źródła, Gołubowicz mówi dziennikarzowi o tym, że nigdy nie był po imieniu z Lechem Frydrychowskim, co od razu mnie uderzyło i chyba dziennikarza również, bo pytał się chyba o to jeszcze raz, co wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, dlatego że skoro Gołubowicz miał wspólny biznes z matką Frydrychowskiego wtedy, kiedy on był nastolatkiem, no to nie wyobrażam sobie, że no sama wiem, jak mój tata miał biznes, to pojawiałam się w jego firmie parę razy i wszyscy mnie gdzieś tam kojarzyli i nikt do mnie nie mówił per pani, zawsze do mnie mówiono po imieniu, co innego ja. No i tutaj też wydaje mi się to dziwne, tym bardziej, że sama żona Gołubowicza mówi o tym, że jego córki były zazdrosne o kontakt z Lechem, bo podobno traktował go lepiej niż własne córki. Traktował go bardziej jak syna niż własne córki, jak dzieci. Dlatego trochę dziwnym mi się wydaje to twierdzenie, że nigdy nie mówił do niego po imieniu, że nigdy nie mieli jakichś zażyłych stosunków. Czemu w ogóle przeczy nawet nie tyle co świadkowie, co sama żona Gołubowicza. Więc tutaj to jest takim dla mnie dużym znakiem zapytania, co trochę w mojej ocenie podważa wiarygodność byłego prezydenta. No z jednej strony cała jego historia jest bardzo logiczna, ona się trzyma kupy, no poza tym tą kartą SIM trochę nie rozumiem tego tłumaczenia, w jaki sposób i w jakim celu ktoś miałby kopiować kartę SIM. No rozumiem, że może ktoś chciał w prezydenta w coś wrobić, ale w momencie, kiedy doszło do zabójstwa Frydrychowskiego, on już w ogóle nie był prezydentem, więc też nie widzę takiego motywu z drugiej strony, w co chcieli urobić jacyś ludzie byłego polityka. Być może są jakieś informacje, których nie wiemy, które nie mogą zostać odtajnione. Natomiast z dokumentów, do których dotarłam, dzięki mojemu wspaniałemu informatorowi, któremu bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tego odcinka, też dowiedziałam się, że życie Lecha Frydrychowskiego również było okryte taką aurą tajemniczości, że był dość dużym samotnikiem, że żył bardzo skromnie, natomiast opowiadał o jakichś wielkich biznesach, które miał w planach robić. Podobno chciał otwierać jakąś dużą restaurację. No, nawet w tamtych czasach na restaurację trzeba było wyłożyć co najmniej kilkaset tysięcy złotych, a Frydrychowski nie pracował, był bezrobotny. Podobno utrzymywał się z renty swojej matki, czy tam z emerytury. Mieszkał w jej mieszkaniu. To mieszkanie miał urządzone bardzo skromnie. Więc wszystko jest takie no niejasne. No ale ocenę tej sprawy pozostawiam wam, chociaż właściwie zrobił to już sąd parę lat temu. Jestem też ciekawa, jakie wy macie odczucia co do tej sprawy i co waszym zdaniem mogło się potoczyć w takiej rzeczywistości, jaką jest całkiem spore miasto, chociaż jednak nie na tyle duże, żeby się tam wiele osób ze sobą nie znało. Jestem bardzo ciekawa, co na ten temat sądzicie. Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam was do dołączenia do grupy na Facebooku, która nazywa się Piąte Nie Zabija i tam dużo informacji o podcaście, o nowych odcinkach, o tematach. Możecie się tam też wypowiedzieć na temat odcinków, o których chcielibyście, czy spraw, o których chcielibyście usłyszeć. Jeżeli podoba wam się to, co robię, to dajcie znać, bo to jest bardzo ważne dla twórcy każdego, żeby wiedział, że to, co robi, jest dla odbiorców ważne, czy że im się to podoba. Możecie też polecać ten podcast. Bardzo będę wam za to wdzięczna. A jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, możecie zostać moimi patronami, wchodząc na stronę patronite.pl/Justyna Mazur. Dziękuję moim patronom, bohaterkom, czyli Joannie Sidelnikow-Brzozowskiej oraz Zuzie K., a także patronom domownikom, czyli Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Jackowi Mataczowi, Darli, Łukaszowi Dłudkowi i Alicji Smolnik i wszystkim patronom. Tymczasem dziękuję wam dzisiaj za uwagę, do usłyszenia i dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni.